trzeba się ratować. Właśnie będziemy dzisiaj tutaj Państwa ratować. Chcemy dzisiaj wzmocnić Państwa odporność razem z panem Czesławem Słodnikiem, który jest pszczelarzem, pasjonatem. Witam. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Ale na początek zapytam, ponieważ pada deszcz i jedni narzekają, ale większość chyba cieszy, że pada deszcz, bo jest sucho i niech sobie jeszcze popada ten deszcz. Nie tylko dzisiaj, może jeszcze jutro. I pytanie jest pierwsze takie, czy pszczoły lubią deszcz?
No pszczoły z reguły deszczu nie lubią. Chociaż z drugiej strony mają wtedy wolne, bo nie wychodzą w ogóle z ula, jak pada deszcz. Pszczoła zostaje w chwili, kiedy zastanie taki deszcz po drodze, no potrafi gdzieś tam sobie odpocząć, jak skrzydełka wyschną, oczywiście pod warunkiem, że słońce zaświeci, no to potrafi wrócić do tego ula. Z reguły pszczoły w deszczu nie wychodzą.
W czasie deszczu pszczoły się nudzą.
My jednak w tym deszczu musimy wychodzić, funkcjonować.
Nie narzekajmy.
Nie, ja nie narzekam, bo on deszcz jest zbawienny. Nie mamy w tym roku w ogóle śniegu.
Tak jest.
I to jest też problem, bo tej wody z tego śniegu nie będzie. Z reguły taka woda się pojawiała na przełomie marca i wówczas śniegi topniały i był dość duży zasób tej wody. Natomiast w tej chwili tego zastrzyku do środowiska nie ma.
Nie narzekajmy, cieszmy się, że pada. Niech jeszcze trochę popada. Tak jest. A w takim razie proszę powiedzieć, jak pszczoły reagują na tę zmianę klimatu, co tu dużo mówić?
No sytuacja w tym roku jest nienormalna. Mhm. Pszczoły zimą...
No dzisiaj 13, 14 stopni
było. No tak się pojawiało chyba na przełomie 13-14 stopni. Pierwsze przebłyski słońca. No i cóż się dzieje na działce? Postawiliśmy auto, no i było widać pierwsze ślady na szybach, bo oczywiście pszczoły wyleciały z ula i zaczynają się oczyszczać. A to dla nich też jest sygnał, że coś zaczyna się w przyrodzie dziać. I być może z jednej strony to jest dla nich dobrze, natomiast z drugiej okazuje się, że ta pogoda nie potrwa długo, że tego słońca nie będzie, bo za chwilę przychodzi ochłodzenie. No i jeżeli zacznie się to życie w ulu, czyli matka złoży pierwsze jaja, okaże się, że w którymś momencie tego pyłku, żeby nakarmić te przyszłe pokolenie, już na razie nie będzie, bo ten pyłek się może pojawić dużo, dużo później.
I co wtedy?
Ale jak tak mówimy o tym deszczu, no to wiadomo, że deszcz to jest też raz z jednej strony dobre czynniki, które środowisko nasze budują, ale z drugiej strony my popadamy w choroby. Bo tutaj jest takie zagrożenie, że no, można przemoczyć stopy. A ta choroba zaczyna się od czego? No od stóp. Ewentualnie od przemoczenia głowy.
Przechodzi już pan do właśnie wzmocnienia naszej odporności, tak?
I tam naszą odporność musimy budować cały rok. Po to, żeby w takim właśnie okresie teraz zimy, kiedy ta pogoda nam niekoniecznie sprzyja, bo ona jest nienormalna. Zimą powinno być zimno, wówczas mamy ciepłe buty, a w tej chwili one już niepotrzebne są jako ciepłe, tylko jako szczelne. Żeby nam woda nie naleciała i nie zamokły nasze stopy.
Różnie jesteśmy poubierani, jedni na letniaka już niemalże, drudzy jeszcze ciepło. Także rzeczywiście nie wiadomo jak się ubrać, trzeba o siebie dbać, a właśnie wirusy krążą, bakterie krążą, w związku z czym chcemy tutaj dzisiaj
odpowiedzieć. I oby te z Chin do nas nie dotarły.
No, miejmy taką nadzieję, bądźmy dobrej myśli w każdym razie.
Chociaż na tą zwykłą grypę i tak więcej ludzi zapada.
No jest teraz ten taki, jeśli można powiedzieć, sezon grypowy, czas, prawda, kiedy bardziej niż zwykle zapadamy na grypę. No i tutaj możemy się wspomagać miodami. Czy już w trakcie choroby, czy właśnie należy tymi miodami się wspomagać dużo, dużo wcześniej. Jak to
tak
jest?
Jak przed chwilą powiedziałem, pani redaktor, no trzeba tą odporność budować cały rok. I nie da się tego zrobić w parę dni albo z chwilą, kiedy już ta choroba się zaczyna. Że zaczynając od tej aktywności fizycznej, która powinna być na co dzień co najmniej 3 razy w tygodniu, jakiś wysiłek.
Ruch na
powietrzu. No coraz więcej osób właśnie korzysta z tej bardzo przyjemnej, przyjemnego sposobu, chociażby spacerku z kijkami. Mhm. Nie obciąża to stawów, ale bardzo przyjemny i skuteczny.
Czy pan też?
Również.
Chodzi? Nordic Walking.
Również
prawie,
chodzimy.
Tak? Brawa, pozdrawiamy Nordic
Walking. Chodzimy z żoną, także to jest właśnie jeden z elementów. Kolejnym takim elementem, oczywiście sposób ubierania w zimie, kolejnym elementem to jest też to, co cały rok jemy, czyli co spożywamy.
Jesteś tym, co jesz.
Tak jest. Tak jest, czyli powinniśmy do swojej diety wprowadzać takie produkty, które tą odporność nam budują. Jednym z takich produktów to są właśnie miody.
No jest wiele gatunków miodów, tak?
O tych miodów można by dzisiaj wyróżnić, poczynając od tego chyba najbardziej popularnego w takim okresie, tu właśnie przeziemień, to jest miód lipowy i z reguły ludzie tego miodu o tej porze poszukują. Miód lipowy w tej chwili jest bardzo pożądany. Kolejnym takim miodem, którego jest dość sporo na naszym rynku, to jest miód rzepakowy. Kolejny to akacjowy. Zdarza się, że ktoś tam ma dostęp do miodu gryczanego. Potem takie miody niszowe, to już są miody faceliowe.
Jakie?
Faceliowe. Miód faceliowy, roślina facelia. Pięknie, błękitnie, kwitnie, tak jak kolor tego stołu. Jeszcze troszeczkę jaśniejszy. Miód nawłociowy. No i miód, który pochodzi ze wschodu, to taki sławny miód manuka.
O tak, mamy telefon Andrzeju, Andrzej Gruszka realizuje, jeżeli do audycji, to oczywiście prosimy, zapraszamy Państwa, oczywiście 68 324 22 55, to pierwszy numer telefonu i 801 327 462. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Po prostu na krzywach już pęki otwierają przed kwitnieniem. A czy do końca tego okresu marcowego już nie będzie zimy? Co Państwo na to?
No, prognozy mówią, że chyba raczej tej zimy nie będzie. Czyli nie możemy się spodziewać tu dużych opadów śniegu, mrozu. Raczej pewnie będzie tak jak w tej chwili. Być może troszeczkę niższa temperatura, ale zapewne temperatur minus 10-15. Podejrzewam, że nie będzie.
No ale jeżeli już ta przyroda zacznie ożywiać się, to chyba dobrze, że nie będzie mrozów, bo wtedy byle duże szkody poczynił.
Byle potem ten mróz nie pojawił się w maju.
No, tak bywa czasami.
Bo i tak bywa. I wtedy w okresie kwitnienia tego pierwszego towarowego pożytku rzepaku mamy mróz i już ten zbiór nie będzie taki.
Ale bądźmy dobrej myśli cały czas. Bądźmy dobrej myśli, że będzie tak, jak ma być.
Ale pszczelarze mają to do siebie, że zawsze gdzieś tam do przodu wybiegają i myślą, czy ta akacja w tym roku zakwitnie. Czy ona nie zmarznie. Bo to chyba...
Czyli to jest... są lęki. A no właśnie, a jeśli chodzi o lęki pszczelarzy, to czy to zakwitnie, czy tamto zakwitnie, tak?
Tak, bo to jest kolejność kwitnienia roślin. Z reguły no, pszczoła żyje tylko i wyłącznie z tego, co zakwitnie. No nie ma innej możliwości. No jest ta możliwość jesienna, gdzie pszczelarz pszczołę dokarmia cukrem. No ale bez pyłku taka pszczoła nie funkcjonuje. No bo to jest ten chleb, który pszczoła potrzebuje na to, żeby sama się nakarmić, czyli nabrać ciała tłuszczowego i również wychować kolejne pokolenie.
Jeśli mamy telefon do audycji, to jak najbardziej zapraszamy Państwa. Jeszcze raz przypomnę numery telefonów 68 324 22 55 albo ulgowa 801 327 462. Panie Czesławie, proszę nałożyć słuchawki. Mamy telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałbym się wypowiedzieć odnośnie tych właśnie pszczół i tak dalej.
Proszę bardzo.
Bo tam pan bardzo ładnie mówi. Ale to się odnosi do miodów, powiedzmy, rzepakowych i tak dalej. Dlaczego w tej chwili w Polsce się wycina akacje i każdy, kto chce, to przeważnie chce miód akacjowy?
Proszę tak? pana, to cała historia chyba tutaj naszych terenów województwa lubuskiego.
Lubuskiego, dokładnie.
Bo tutaj, jak zapewne pan wie, pan jest pszczelarzem, największe skupisko akacji jest w rejonie Sulechowa.
I tam. No możliwe, a ja akurat nie jestem gdzieś tam z powiatu subirskiego, powiedzmy.
Ale
to
tak.
U nas się wycina w tej chwili wszystko i nie ma po prostu nawet akacji. Już wycinają po prostu do cna, to nie? I powiem w tej chwili, że ale każdego, kto zapyta, wie pan, to jest tak,
ale...
nawet leśniczego, to każdy chce. Jaki miód by pan chciał kupić, co nie? Czy tam dostać? Tak, to oni chcą tylko akacjowych. Ale akacja jest wycięta. No to skąd to wziąć?
No, pozdrawiamy serdecznie pana. A dlaczego akacjowy? Dlaczego akacjowy?
Dlaczego on jest taki popularny, tak? Bo to jest taki wyjątkowy miód.
Dlaczego?
On bardzo późno krystalizuje. Bo każdy miód ma to do siebie. On zawiera w sobie glukozę i fruktozę. I w zależności od tego, którego czynnika jest więcej, czyli którego cukru jest więcej, jeżeli jest więcej w miodzie fruktozy, to taki miód bardzo późno krystalizuje. Jeżeli jest więcej glukozy, to on szybko. Miód rzepakowy po 10 dniach robi się twardy i on już jest skrystalizowany. A miód akacjowy potrafi być do roku płynny i dłużej.
Czyli wolimy ten płynny, tak?
Wolimy ten płynny. Zresztą patrząc na wszystkie reklamy i tych, co gotują, to zazwyczaj używają miodu płynnego.
No dobrze, ale wartości są takie same, czy właściwości, wartości te odżywcze? Czy już ten skrystalizowany...
Teraz płynność tego miodu powoduje to, że on jest bardzo, bardzo popularny. Z drugiej strony on jest bardzo łagodny. To jest miód nawet, który można podawać dzieciom i dzieciom takie, które skończą rok, czyli malutkim dzieciom. Można zaczynając od pół łyżeczki, potem zwiększać tą dawkę do łyżeczki. I on ma przepiękny kolor, bo on jest prawie przeźroczysty, taki lekko słomkowy kolor, konsystencja taka dość gęsta, ale lejąca się i to trzyma właśnie dość długo. Jeżeli ktoś kupuje miód akacjowy, zawsze go bierze na zapas. Bo wie, że on się nie skrystalizuje, że on na sezon mu wystarczy.
Ale ważniejsze jest to, jakie ma właściwości, czy ważniejszy jest jego wygląd.
No niestety w większości...
Z różnymi względami się kierujemy.
Kierujemy się,
ale mamy
tym
telefon, odbierzemy. Halo?
Tak, no właśnie, bo coś tam rozmowę nam przerwały.
A proszę powiedzieć, jak długo pan jest pszczelarzem? Może tak zapytam.
No ja powiedzmy, że jestem gdzieś od 6-7 lat, nie?
A ile ma pan uli?
No w tej chwili 19.
To jest taka...
Rodzin pszczelich, to nie jest.
Rodzin, tak jest.
No dobrze, a uli
pani
ile?
Redaktor może nie do końca tam zna tą sytuację.
No nie, nie, nie.
Ale
nie,
tak
nie.
To się nazywa, to nie, ale można tak. Też tak powiedzieć. No
mówią pni, że to są pnie, no, to są rodziny.
Tak no dobrze, a te no, w ilu ulach te 19 no, rodzin się
jedna
może
jedna rodzina mieszka w jednym ulu.
Aha. Nie, nie, no jedna rodzina w jednym ulu.
No. Tak, no nie da się inaczej.
Tak, tak, tak.
Jedna królowa, jedna tak. Królowa w jednym ulu.
Ale dobrze, no bardzo dobrze, pani redaktor. No skoro
nie jestem pszczelarką
i tak dalej, nie wiem, no, warto to pytać, co nie? Tak, dlatego ja też pytam, dlaczego w naszych lasach się wycina właśnie te akacje.
No ale na to pytanie to... teraz panu, drogi słuchaczu,
znaczy, nie odpowiem. Ja tak może bardzo szybko, no bo tak w którymś momencie gdzieś tam ktoś sobie zapisał, że to jest gatunek nierodzimy, no i to wszystko, co nie jest rodzime w lasach jest zwalczane. No i jest ten moment, kiedy jest plan urządzenia lasu i też trzeba zadbać, koła pszczelarskie powinny o to zadbać, żeby trafić do tych nadleśnictw w tym okresie i jednak te swoje uwagi wnieść. Żeby zostawiać te enklawy, przecież to nikomu nie przeszkadza w tym lesie. A produkcja akacji to jest też drewno, które da się wykorzystać w przemyśle i drewno jako opoło.
To jak już jesteśmy
pierwszorzędne.
Przy tych drzewach, to może jeszcze trochę o roślinach miododajnych porozmawiajmy.
No, rośliny miododajne to są te, których powstaje miód.
No dobrze, ale
czyli
właśnie...
zaczynając chociażby od tej akacji, to jest roślina naprawdę, ona jest w Polsce już 400 lat. Także w końcu powinniśmy ją uznać za rodzimą.
Akacja, co jeszcze?
Potem mamy lipę, słynny miód lipowy. Lipy są drobnolistne, szerokolistne. Około 40 gatunków w Polsce występuje. Ona sobie kwitnie na przełomie. W tej chwili już się okazuje, że końcówka czerwca, nawet chyba połowa czerwca zaczynają i ta końcówka czerwca do połowy lipca kończą lipy kwitnienie w Polsce. W części tutaj zachodniej na pewno szybciej kończą, w części wschodniej dłużej kwitną. No miód wspaniały. Miód lipowy to jest miodem złocistym, bardzo pięknym, smacznym i jest miodem, który ma też wyjątkowy zapach. Kolejną taką rośliną...
No dobrze, a no właśnie, lipowy to zazwyczaj przeziębieniach. Przy różnego rodzaju przeziębieniach. A proszę powiedzieć, czy jeżeli do miodu dodajemy sok z cytryny, coś tam jeszcze, Czy znaczy, on nie traci tych
właściwości? Z miodem jest tak, że on jest bardzo smaczny, ale jego właściwości uwalniają się, jak zostanie rozpuszczony. Zostanie rozpuszczony w wodzie, zwykłej, normalnej wodzie. W ciepłej wodzie się bardzo dobrze rozpuszcza. Przepraszam. Ostatnio byłem na takiej wycieczce z pszczelarzami i to w Bartniku Sądeckim. I tam to jest firma, która zajmuje się produkcją miodu. Mają pasiekę około 120 rodzin i mają również laboratorium i skupują miód i też idą w kierunku badań. Okazuje się, że to badanie stwierdziły, że jeżeli miód przebywa w temperaturze 70 stopni, do pół godziny nie traci żadnych wartości. To nawet, bo tutaj nie każdy lubi zimną herbatę i zimną kawę. Ale po zalaniu do filiżanki taka herbata już ma tą temperaturę około 70 stopni. Dajemy miód i możemy to wypić w ciągu 10-15 minut. 10-15 minut i wówczas mamy miód rozcieńczony, czyli jego wartość jest o wiele wyższa i mamy miód, i mamy ciepłą herbatę i ciepłą kawę. A do kawy to namawiam oczywiście do miodu gryczanego.
Mhm. Za chwileczkę dlaczego, ale do gorącej herbaty nie powinniśmy, tak? Do tego miodu
To używać. Taka, która ma 70 stopni, to już jest...
No niektórzy
taka,
lubią gorącą herbatę, taką naprawdę gorącą.
Ale po wlaniu wrzątku do filiżanki to już nie jest 100 stopni. To już mamy temperaturę 80. Po
czyli
chwili
w tej temperaturze?
Robi się 70 i tam śmiało możemy tego miodu dodać.
Słyszałam, że właśnie do ciepłej, że właśnie już
znaczy,
taki
faktycznie
powyżej...
do tej pory tak twierdzono. Ale te badania, które były ostatnio prowadzone, stwierdziły, że można również do gorącej. Tylko, że miód nie powinien tam przebywać dłużej jak pół godziny. Jeżeli byśmy utrzymywali taką temperaturę 70 stopni ponad pół godziny, to wówczas jest jakaś utrata wartości miodu. Mówiąc tu jeszcze o miodzie rozpuszczonym i tej wersji takiej tradycyjnej, czyli patoki lub krystalizowanego, to miód rozpuszczony ma te wartości, one się uwalniają dopiero w tym rozpuszczonym miodzie. One do kilkadziesiąt razy więcej tych wartości organizmów przyswaja. Tak.
No a co pan powie o tym, że też słyszymy, że właśnie żeby wzmocnić swój organizm i żeby ta odporność była większa, że warto wieczorem właśnie rozpuścić w ciepłej wodzie tam łyżeczkę miodu, sok z cytryny i dopiero rano wypić.
To znaczy, ja bym zalecał jednak, żeby to, co pani tą pierwszą część powiedziała, pani redaktor, bardzo dobrze wieczorem rozpuścić, zostawić do rana, a rano dać tej cytryny.
Aha, czyli żeby...
Bo jednak ta cytryna powoduje uwalnianie się takiej goryczki w tym miodzie, w tej wodzie.
Goryczka goryczką, ale czy wartości nie traci? Czy
pewnie nie, ale smak jest o wiele lepszy ze świeżą cytryną. Czyli w tym kierunku idźmy.
Dobrze. No dobrze, czyli miód lipowy na przeziębienia, dzieci, dorośli. Ile można łyżeczek miodu tak w ciągu dnia? Powiedzmy, jaką sobie dawkę zaserwować?
A czy gdybyśmy to robili ciągle, w ciągu całego roku, to są takie, to może powiedzmy sobie na szklankę miodu dwie łyżeczki. Dwie łyżeczki do herbaty na szklankę wody i wówczas powstaje taki napój, który warto wypić codziennie. Raz, że napój może służyć jako te pierwsze śniadanie, bo on ma dość sporą ilość energii, zawiera. To są też cukry, bo w miodzie jest 70-80% cukru i te cukry, one się rozpuszczają prawie w 80-90 stopniach. Czyli to nie są te cukry rafinowane, które się odkładają w postaci tłuszczów. One się rozpuszczają i są przez organizm wchłaniane w 80-90 stopniach. Mhm. Także tu jest wartość właśnie tego produktu, że nie rośnie nam tłuszczyk na brzuchu. I również...
No a diabetycy, jak to jest z diabetykami i miodem?
Ostrożnie. Ostrożnie, natomiast ten miód, o którym wcześniej mówiliśmy, akacjowy, no jest takim miodem, który ma tych cukrów troszeczkę mniej. Raz, po drugie ma dużo fruktozy, czyli tego cukru bardzo dobrze przyswajalnego. I tu diabetycy po konsultacji z lekarzem trzeba mu po prostu powiedzieć lekarzowi, że, że będę stosować miód, no to lekarz nam pewnie zaleci tą daweczkę na początku ostrożnie. Jeżeli nic w organizmie się nie dzieje, to można jak najbardziej.
A miód gryczany do kawy, dlaczego?
Bo nie wiem, czy ktoś kaszę gryczaną kiedyś gotował. Ona ma charakterystyczny zapach. No, ma taki zapach. Ma też smak.
Ale jest zdrowa. Trzeba jeść kaszę gryczaną.
Jest zdrowa, zwłaszcza jeżeli ona jest z łuską. Mhm. No to nie każdy to lubi, ale ona wówczas jest najzdrowsza z łuską. No, greka to jest roślina, która przyszła tutaj z Dalekiego Wschodu do nas. Pewnie Tatarzy ją w woreczkach swoich przywieźli na koniach. To nie jest nasza polska roślina, ale tutaj w Polsce bardzo dobrze się sprawdza i ostatnio jest moda na to. Jest moda, bo rolnicy poprzez system zmianowania, który nakłada na nich Unia, no muszą niestety siać, no może i bardzo dobrze, muszą siać również też inne rośliny, nie tylko zboża, które były do tej pory, ale również takie rośliny jak chociażby gryka. Pięknie kwitnie, biały kwiat, ale miód czarny. Miód jest bardzo ciemny, czarny, krystalizuje też, ale tak po pół roku, po 5-6 miesiącach robi się skrystalizowany, no i ma charakterystyczny zapach i tą goryczkę. I to, ale jednak ta słodycz w nim jest. I to powoduje, że wzmacnia smak kawy. Także można dodać do tej kawy, która ma tam 70 stopni i wypić taką bardzo ciepłą, gorącą kawę z miodem gryczanym Rarytas. No.
Warto spróbować, proszę Państwa. Dobrze, wróćmy jeszcze do tych miododajnych roślin. Czyli mamy grykę, mamy lipę, mamy akację. Co jeszcze?
No, jest też facelia.
Jak to wygląda ta facelia?
To jest roślina wielkości dziś około 60 cm i ma taką wiechę jako kwiat. Kwiat koloru modrakowego, niebiesko-modrakowego i o bardzo dużej wydajności miodowej. Pszczoły ją bardzo lubią. Ona też się pojawiła w ostatnim czasie. Siana, no też była siana również wcześniej. Natomiast teraz jest siana jako ten płodozmian, który jest wymagany w gospodarce, chociażby ekologicznej, którą niektóre prowadzą na gruntach i z tego tytułu też dostają oczywiście dodatkowe dopłaty. I takie pole gryczane, wiadomo, że one faceliowe, one są, wiadomo, obstawione wówczas ulami z każdej strony, bo to bardzo dobra. Miód też bardzo przyjemny i on ma taki też charakterystyczny smaczek, czyli lekki taki posmak cytrynki. Można to wyczuć w tym miodzie. Też po pewnym czasie krystalizuje, nie zostaje płynny, tak jak na przykład miód akacjowy, ale też jest takim miodem charakterystycznym, bardzo lubianym, no i też miodem o wyższej cenie. Bo ja też może się postaram powiedzieć o tych miodach, o cenach. No, z reguły najtańszym miodem to u nas w Polsce jest miód rzepakowy. Chociażby dlatego, że w tej części naszej zachodniej...
Od czego cena miodu zależy? No
jest go bardzo dużo. Jest go bardzo dużo, rzepak. Jeżeli tutaj ktoś sobie podróżuje po Polsce w okresie maja, to zapewne zobaczy żółte łany rzepaku. No, pola przepięknie wyglądają i to w naszej części zachodniej i tutaj Dolnego Śląska jest rzepaków bardzo dużo. Część kraju wschodnia nie ma tego rzepaku. Tam dopiero jakiś tam kolejny pożytek już jest późniejszym pożytkiem. Ale miód rzepakowy, jego jest dużo, bo ta wydajność miodowa, tak jak powiedziałem, rzepaku jest dość spora i dlatego i pewnie ta cena poza tym krystalizuje już po 10 dniach. Dzisiaj pszczelarze...
Czyli to ma, to wpływa na cenę? Czy miód tak krystalizuje, czy nie?
Wpływa, ponieważ my chcemy miodów płynnych.
Ja tam chcę wartościowego, żeby miał właściwości odpowiednie, czy on płynny, czy on skrystalizowany.
Dzisiaj jest okazja powiedzieć naszym słuchaczom, że wartość miodu rzepakowego jest podobna do innych. Ona nie jest niższa, dlatego że on się zrobił twardy i skrystalizował.
No właśnie,
to jest jego naturalna cecha. Natomiast opinia jest taka, że ten twardy taki i tak dalej.
To już nie ma tych właściwości, czyli one nie traci tych wartości.
Nie traci żadnych właściwości, ale łatwiej takim posmarować rzadkim niż mocno mocno skrystalizowanym, twardym. Natomiast co można z tym rzepakowym robić? I dzisiaj pszczelarze w większości to robią. Kremują ten miód. Kremowanie polega na mieszaniu tego miodu i wytrąca mu się tą możliwość skrystalizowania. I wtedy on wygląda jak smalec. Czyli jest bardzo plastyczny. I można śmiało tą bułeczkę posmarować. Natomiast do rozpuszczania w wodzie to nie ma to większego znaczenia, czy on jest skrystalizowany, czy on jest płynny w postaci patoki, czy on jest chociażby kremowany. Że tutaj, jeżeli chodzi o ten rzepakowy. Natomiast jego cechy są takie, że on jednak dobrze wpływa na układ krążenia. Czyli dla tych, którzy mają jakieś problemy sercowe, układ krążenia, to warto ten miód rzepakowy stosować. I tak jak mówię, cena jest najniższa. Przystępna, najniższa. No, cena miodu lipowego jest oczywiście wyższa, no bo tych miodów lipowych raz ze względu na jego właściwości, zapach i to, że później krystalizuje i smak. I to, że jednak my jesteśmy osłuchani z tym miodem, że on na pewno na przeziębienia działa i tak jest, to jego cena jest tutaj wyższa. Poza tym nie ma takich lasów typowo lipowych, chociaż w naszej części tutaj zachodniej no, zachowało się bardzo dużo alei lipowych, jeszcze po niemieckich alei lipowych, na które również pszczółki sobie tam latają. Miasta też mają dość dużo lip, chociażby Zielona Góra. Ogromne ilości drzew lipowych, które funkcjonują w Zielonej Górze, które są jeszcze przedwojenne, ale również jest bardzo dużo sadzonych drzew.
Może to naiwne pytanie, ale zapytam.
I teraz mówiąc jeszcze o tym drzewie lipowym, jest drugi miód z tej lipy. I to jest miód spadziowy.
Właśnie dobrze, za chwileczkę do miodu spadziowego, ale czy to też ma znaczenie na wartość miodu z drzew i jakich po prostu, na jakich drzewach przebywają pszczoły? Czy te w miastach drzewa, czy te właśnie w czystych przestrzeniach, gdzieś poza miastami? Czy to ma jakieś tutaj znaczenie?
Znaczy z badań wynika, że pszczoła raczej nie przenosi tych czynników zatruwających środowisko do ula. Że pobierając ten nektar, poprzez swoje wolę, jednak to, co wkłada do tej pszczelej komórki, no jest pozbawione tych wszystkich czynników związanych z tym
zanieczyszczeniem powietrza.
Negatywnym wpływem zanieczyszczeń
czyli
powietrza.
Czyli to nie ma znaczenia, tak?
Ludzie dzisiaj mają pasieki w mieście.
Właśnie chciałam zapytać, gdzie jak najlepiej usytuować ul, jeżeli już.
I w mieście się okazuje, że tego pożytku też jest dość sporo, zaczynając od tych wiosennych kwiatów, chociażby tych wszystkich krzewów, które kwitną, poprzez lipy. I lip jest w mieście naprawdę bardzo dużo. Mamy na jedności, patrząc na to, z reguły tego nie widzimy, bo to drzewo rośnie, to jest, ale to są lipy. I teraz właśnie wrócę do tej spadzi.
Moment. 68 324 22 55 albo 801 327 462. Jeśli mają Państwo pytania do naszego gościa, Czesław Słodnik, pszczelarz jest w studiu, to bardzo proszę. No i miód spadziowy. Tak?
Cóż to jest? To jest wydalina właśnie mszyc, które żerują na liściach lipowych. I one pobierają sok z lipy, zużywają białko, ale cukry wydalają. I to jest taka właśnie klejąca się wydzielina, która się pojawia na liściach. I tego nie było w ubiegłym roku, ale dwa lata wstecz, tu na jedności właśnie przychodzę, patrzę, klei się wszystko. A pszczoły normalnie buszują w tych liściach, zbierają. Przenoszą to oczywiście w swoim wolu. Proces taki jak z każdym miodem i powstaje też ciemny miód i też miód o wyjątkowym smaku i też o walurach takich właśnie prozdrowotnych. To mamy ten drugi. Drugi miód spadziowy to jest miód z drzew iglastych. Ale to u nas raczej nie występuje. To jest w górach, bo to jest na siedliskach jodły. Też ma właśnie taki charakterystyczny, lekko-kwaskowy smak. Natomiast ten nasz tutaj lipowy to nawet może podchodzi pod smak żywiczny.
Kolejny gatunek?
Kolejny to może być na przykład miód nawłociowy. I nie wszyscy wiedzą, co to jest nawłoć. Niektórzy mówią na to mimoza w ogródkach, to sobie tam gdzieś mają z boku przy płocie, bo to jest roślina wieloletnia, ale też jest rośliną inwazyjną. Ona przyszła z północnej Ameryki do Polski i tak rejon Sulechowa, zawsze tutaj się posłużę tym rejonem Sulechowa, występują dość spore ilości na Włoci i to jest właśnie przy rozwidleniu dróg, gdzie mieliśmy starą trójkę, w tej chwili nowa eska, powstały takie nieużytki, no rozsiała się niesamowicie. No ale minus tej rośliny jest taki, że no niestety nie rosną tam już inne rośliny, czyli nie ma kwitnienia innych roślin.
A dlaczego?
One są takie inwazyjne, że powodują to, że żadna inna roślina tam już nie rośnie. Także to też nie jest dobry kierunek, chociaż miód jest bardzo fajny. Leko cytrynowy właśnie taki ma posmaczek.
A kiedy warto?
Kwitnie właśnie w sierpniu. No i pszczelarz go tam zbiera w końcówce sierpnia. Nie zawsze jednak ta roślina mioduje. Też musi mieć odpowiednie warunki. Jak z każdą inną rośliną. No akacja mioduje jak kwitnie. No to taki, byle deszcz nie spadł, bo kwiaty bardzo wrażliwe na burzę, na deszcz i wówczas ten pożytek się kończy. Lipa mioduje dość sporo, z 3 tygodnie do miesiąca nawet. Rzepak potrafi do 6 tygodni. To też facelia, o której mówiliśmy przed chwilą. To też jest roślina taka, która no, do 3-4 tygodni potrafi kwitnąć. Ale jeszcze o jednym miodzie zapomnieliśmy. Miodzie wrzosowym.
No właśnie.
I to jest miód taki dość słynny i dość drogi. Myślę, że z miodów to jest chyba w Polsce miód najdroższy.
A dlaczego? Przecież wrzosu jest sporo.
No tak nam się wydaje, że jest dość sporo. Tylko patrząc na ten kwiatuszek tego brzosu, to on tego nektaru produkuje naprawdę niewielkiej ilości. Czyli musi być dość spory areał i taki chyba najbliższy tutaj naszego terenu Zielonej Góry to się pojawia w Szprotawie. To są tereny po lotnisku, właśnie tereny poligonu. I tam dość sporo jest właśnie brzosów. I tutaj idąc dalej w kierunku Wrocławia mamy Bory Dolnośląskie, tam również. Tu gdzieś tam pod Zieloną Górą obrzeża lasu, ale ilości takie, że niestety nie da się pozyskać z tego miodu.
A na co jest dobry miód brzosowy? Na jakie schorzenia?
Brzosowy jest takim miodem też charakterystycznym, bo on jest raz, że bardzo ciemny i też ludzie go używają do słodzenia. I to fajnie ta herbata czy kawa z tym miodem smakuje. Właściwości podobne do pozostałych miodów stosując. Miody mają z reguły podobne. No jest takie, że miód lipowy to akurat
na
przeziębienia. Miód akacjowy jako ten miód delikatny. Miód rzepakowy to znowu w kierunku krążenia.
Ale mają dużo wartości, tak, te miody i dlatego warto przez cały rok, tak jak pan mówi, po łyżeczce.
Budować odporność.
Budować odporność, żeby zachorować na grypę i na inne.
Gdyby nam się trafiło, że jednak coś nam nogi się przemoczą, bo obuwia mamy nie takie akurat podczas tego deszczu, no to można sobie zastosować taką kurację. Że na przykład nie raz rano, ale 3 razy dziennie te 2 łyżeczki rozpuszczone, nawet w połowie szklanki, wtedy ta mikstura będzie o wyższej wartości i to pijemy na przykład 3 razy dziennie przez 3-4 tygodni i powinniśmy znowu tą swoją odporność odbudować.
A co pan sądzi o mleku z miodem?
A to z mojego dzieciństwa pamiętam, bo pszczoły u nas w rodzinie były zawsze i mleko z miodem bardzo dobre.
Jeszcze z masłem.
Też było z masłem, na wierzchu pływały. Nie każdy to lubi, ale my jako dzieci żeśmy to
dostawali. Ale zdrowe.
Także bardzo zdrowe.
Zdrowy napój.
Nie traci miód żadnych właściwości z tym mlekiem, a poza tym no, dzieci kiedyś były karmione mlekiem, nie tak jak dzisiaj, bo dzisiaj to różnie bywa. Jak już kończy się mleko matki, to
Ale można też, tak?
Jak najbardziej. Z reguły przestają pić mleko.
Proszę powiedzieć jeszcze, jak przechowywać miód?
Najlepiej w szczelnym słoiku. Miód ma skłonności higroskopijne, czyli ciągnie wilgoć z powietrza. Jak naciągnie więcej wilgoci, no to może zacząć fermentować. Dlatego słoik szczelny, zakręcony i można go przechowywać w temperaturze pokojowej, jeżeli to spożycie będzie się odbywało w ciągu 2-3 miesięcy tego słoika. No, zapewne ktoś jak intensywnie spożywa, to mu nie wystarczy. Ale to jest takie normalne przechowywanie.
A jak długo
i nic się
może
z nim
być?
Nie dzieje.
A jak długo
jeżeli byśmy go przechowywali w temperaturze około tam 10-12 stopni, to takie przechowywanie parę lat nie szkodzi temu miodowi.
W ciemnym?
W ciemnym, raczej w ciemnym, nie na słonecznionym miejscu, ale takie bieżące spożycie to można w kuchni trzymać, wtedy jest plastyczniejszy, no bo wiadomo, że jest cieplej, to ten miód jest plastyczniejszy. Pszczelarze dzisiaj inaczej miodu nie sprzedają. To tylko i wyłącznie to są słoiki. Słoiki szklane, litrowe, albo o mniejszej ilości. No, z miodem też jest tak, że litr miodu to nie jest kilogram. To jest prawie kilogram 300, bo miód jest cięższy od wody.
Wody. Mhm. Jeszcze chciałam pana zapytać, co pan sądzi o tym masowym wymieraniu pszczół? Jak my, ludzie, możemy pszczołom pomóc?
A czy tutaj, jeżeli chodzi o to wymieranie pszczół, to raczej mamy problem z warozą. I to jest chyba ten największy czynnik.
Z czym?
Waroza. Varroa destructor to jest choroba, to jest pasożyt, który żeruje na pszczole. I on czyni największe szkody w pasiekach. Natomiast kierunek, który poszedł w rolnictwie intensywnego rolnictwa, gdzie mamy monokultury, gdzie każda miedza została zaorana, każdy rów jest wykoszony, no to powoduje też, że powstają takie braki pożytku. Okresach, kiedy te główne rośliny przestają kwitnąć i przychodzą takie okresy, przykładowo lipca, gdzie nic nie kwitnie. I wtedy to się robi problem.
Czyli to ważne,
także
ta bioróżnorodność.
Zakładanie właśnie łąk kwietnych, których gdzie w miastach moda zaczyna się również na to, że przestajemy kosić. Przestajemy kosić i wówczas te rośliny no, kwitną. Kwitną, odbijają cały czas, wysypują, żeby roślina, jak roślina zakwitnie, żeby ona w przyszłym roku, jeżeli jest jednoroczna, mogła ponownie kwitnąć, no to niestety musi dojrzeć i musi się wysypać.
O czym warto pamiętać? Innym razem porozmawiamy o innych jeszcze produktach pszczelich.
Tak, porozmawiamy zapewne o jeszcze kicie pszczelim, czyli propolisie, o mleczku pszczelim,
pyłku.
O jadzie pszczelim, o pyłku. I jeszcze
tak
o pyłku, bo to jest też bomba energetyczna.
Zdrowotna, proszę
zdrowa.
Państwa. Warto korzystać z produktów pszczelich, żeby wzmacniać swoją odporność. Wszystkim zdrowia oczywiście życzymy. Dziękuję bardzo za dziś.
Dziękuję pani redaktor i dziękuję państwu. I zapraszamy już na kolejną audycję.
Pan Czesław Słodnik, pszczelarz.